Dzisiaj będziemy mieli czwarte rozważanie w tym cyklu Ewangelia w przypowieściach Jezusa. I tutaj zwrócimy uwagę na to, co jest bardzo ważne, na Boże zaproszenia do poznawania Go. Tak? Bóg wysyła swoje zaproszenia i są takie właśnie słowa w Biblii, szczególnie słowa Jezusa, do tego, aby poznawać Boga, aby mieć życie wieczne, poznanie, które daje życie wieczne. My przypomnijmy z Ewangelii Jana, 17 rozdział, tutaj trzy wersety takie pierwsze. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tutaj to poznanie Boga, tak, ogromnie ważne w życiu człowieka, związane z życiem wiecznym, ściśle powiązane z życiem wiecznym. I to poznanie Boga, poznanie Jezusa Chrystusa jest największym skarbem, jaki może człowiek mieć tutaj na ziemi. I ono jest też treścią Ewangelii właśnie. Gdy mówimy ludziom o Chrystusie, zwiastujemy Ewangelię, to mamy koncentrować się na życiu wiecznym i na relacji, społeczności człowieka z Bogiem. A to jest bardzo ważna rzecz taka, którą trzeba tu powiedzieć z tego miejsca, że nie wystarczą dla człowieka dobre chęci do tego, żeby mieć relację z Bogiem, dlatego że Bóg jest święty. I my jako ludzie możemy sobie wymyśleć różne religijne schizy, po prostu różne doświadczenia jakieś takie. Niektórzy robią sobie takie eksperymenty, dolewając do tego trochę alkoholu, czy trochę się wybatorzą przy tym, czy wycierpią. A inni jakieś egzaltowane przeżycia sugerują, że to musisz osobiście przeżyć. To, że ktoś coś ma tam osobiście przeżyć, jeszcze mnie nie upewnia, że on naprawdę poznał Boga. Tutaj jest ważne co? Zrozumienie swojej grzeszności, zrozumienie, poznanie świętości Boga, poznanie Jego miłości i tego, że Jezus jest jedynym rozwiązaniem grzechu. Osoba Jezusa, czyli nie jakiegoś Boga, nie jakieś przeżycia, ale konkretnie właśnie osoba Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za mnie i że ja inaczej nie miałbym relacji z Bogiem. Mimo moich wysiłków mógłbym wysilać się, nastawiać się na jakieś godzinne modlitwy, tam na nocne modlitwy, na jakieś egzaltowane pieśni, przeżycia, wędrówki ludu w jedno i w drugo, pielgrzymki nie wiadomo gdzie. To nie jest to po prostu. Nawet gdyby nas było dużo gdzieś, to też jeszcze nic nie daje. Po prostu Bóg, grzech w człowieku jest. Człowiek jest martwy i to Bóg ożywia człowieka dla siebie, tak? I teraz otwórzmy jeszcze list do Rzymian, 10 rozdział. Kiedyś, gdy to omawialiśmy, była zwrócona uwaga na głoszenie Ewangelii, że my mamy głosić prawdę o Bogu, nie głosić przeżyć, a więc nie mówić tylko o jakichś swoich przeżyć. Nasze przeżycia to są drugorzędną rzeczą. One mogą być przeplatywane ze zgłoszonym słowem Ewangelii dla ludzi, ale nie powinniśmy namawiać ludzi do przeżyć, dlatego że różni ludzie różnie przeżywają różne rzeczy i wcale nie powiedziane, że ktoś ma przeżywać tak jak ja. Jeżeli ja płakałem, czy ktoś ma płakać, jeżeli ja coś tam odczułem, to ktoś też ma coś odczuć. Jeżeli to było pod tym mostem, że tak powiem, to czy mam ludzi też mówić, że tam pod tym mostem albo w tym lesie? My możemy z tego się śmiać, ale są chrześcijańskie filmy takie, ludzie z dobrą wolą tam może chcą coś przekazać i na koniec jednego filmu tak właśnie jak martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza, taki, padło takie zdanie, no właśnie w tym miejscu to zawsze takie nadzwyczajne miejsce, zawsze Bóg tu działa. Jak chrześcijanin może tak powiedzieć? To jest zdumiewające, a jednak gdzieś tam się wkrada takie, taka głupota. I tu w tym 10 rozdziale listu do Rzymian, werset 13, to jest, chcę zaznaczyć, to jest prawda Boża. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I to jest akurat ważny moment, do którego doszliśmy, bo ktoś powie, a skąd ty wiesz, że ja mogę być zbawiony? Może mnie Bóg nie wybierze i tak dalej. Może nie jestem wybrany przed założeniem świata, może tam jeszcze ktoś słyszał różne dziwne nauki. Mamy tu dylematy w chrześcijaństwie. Właśnie jest tak zwany kalwinizm na przykład, predestynacja, nie ma człowiek wolnej woli i tam wybrany przed założeniem świata, co są wersety, które mogą to sugerować. I Biblia uczy takiego napięcia, że z jednej strony nic nie zrobimy, jak Bóg nas nie zbawi, z drugiej strony człowiek odpowiada za swoje grzechy. Nie jest po prostu tak, że to, bo w końcu by wyszło, że Bóg winny nie wybrał kogoś i co on zrobi, biedny, tak? Nic nie zrobi, grzeszy, dalej siedzi, martwy jest. A to nie tak jest. Biblia uczy o odpowiedzialności człowieka i o tym, że bez Boga nie damy rady być zbawieni. I my, trzeba powiedzieć, jesteśmy tylko ludźmi, żeby to zrozumieć. Niektórzy się posuwają do filozofii, do różnych tam grzebaniny, wyjaśniania, próba wyjaśniania, jak to jest, żeby na logikę wszystko pasowało. Myślę, że nie potrzebujemy takiego czegoś, jako chrześcijanie. My powinniśmy tylko wiedzieć, bez Boga nikt nie może być zbawiony, bez suwerennego działania Boga i człowiek odpowiada za to, żeby nawrócić się do Boga. To jest odpowiedzialność człowieka i wyraźnie Biblia o tym mówi i to wystarczy głosić. Ale teraz ktoś może mieć wątpliwość, no słyszał już od nas, jaki jest Bóg, słyszał tak o człowieku, prawdę od nas usłyszał, słyszał o Jezusie, o łasce Bożej, o wierze, co to jest wierzyć. No i mówi, no i jak ja mam teraz to przyjąć? Ja chcę przyjąć Twojego Boga, tak? Na przykład ktoś powie, jak ja mam to zrobić? Czy jest dla mnie jakaś nadzieja? No to jeżeli on zrozumiał Ewangelię, to jest duża nadzieja. Bo tu 13 werset mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli jest obietnica, którą możemy powiedzieć wtedy człowiekowi. Człowiekowi, który już wie, jakiego imienia Pańskiego, że to jest imię Jezus, że w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia. Wzywać to znaczy modlić się. I właśnie dzisiaj o tym chcemy mówić. Gdzie Bóg zachęca nas do modlitwy, do głębszego poznania, do modlitwy o zbawienie także. O Ducha Świętego Bóg zachęca do modlitwy i daje takie zachęty, że każdy, kto będzie to robił, otrzyma. To jest bardzo ciekawa sprawa. To znaczy, że jeżeli nie otrzymał, będzie odpowiedzialność po stronie człowieka tylko jakaś. Ale ze strony Boga obietnica, zaproszenie jest otwarte i jest pewne. Tak? Czyli niesamowita, wspaniała rzecz. I to buduje wiarę. I wtedy możemy powiedzieć, ja jestem wśród każdych. Byłem tak, a tak. Nawet nie myślałem o zbawieniu. I jednej nocy, czy tam ktoś tam rozmawiał ze mną, czy jakiś sen miałem, czy znalazłem jakiś werset, czy jakieś inne tam historie opowiadamy, tak? Dzisiaj nie mówimy też o tym jeszcze, jak prezentować treści Ewangelii, bo mówiliśmy o tym, jaka jest treść Ewangelii, natomiast prezentacja, a treść to są trochę inne rzeczy. Trochę inne rzeczy. My nie możemy do człowieka podejść i powiedzieć od razu, tam grzeszniku, ty tam zgubiony, tam twoje myśli paskudne, parszywe i tak dalej, tam nic dobrego w tobie nie ma i no, inne takie rzeczy, to trzeba inaczej mówić. Przykładem z historii chrześcijaństwa jest to, jak przychodzi żona do domu i mówi, dzisiaj spotkałem jakiegoś człowieka, mężu, i on powiedział do mnie, jak się ma twoja dusza. On, mąż mówi, nie mogłeś mu odpowiedzieć, a co ciebie obchodzi? Jak się moja dusza ma? A ona mówi, mężu, ale żebyś wiedział, jak on to powiedział i jak spojrzał wtedy i z jaką troską, rozumiecie? Z jakim zaangażowaniem. Widać było, że temu człowiekowi zależy na duszy, żeby ta dusza była zbawiona. I właśnie to jest taka już inny temat, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Czyli my wiemy o pewnych rzeczach, ale trzeba mądrości do przekazania i trzeba miłości oczywiście też do ludzi zgubionych, żeby przekonali się, że nam naprawdę na nich zależy i że my jako ambasadorowie Chrystusa też przedstawiamy to, że Bogu zależy na tych ludziach. I to jest jeden z bardzo ważnych wersetów, ten 13 tutaj, tak? Ale teraz zobaczmy inne, jeszcze takie też ciekawe wersety w tej kwestii. Najpierw weźmiemy może Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Ewangelię Łukasza, nie 18, przepraszam, tylko 11. 11 rozdział. Są podobne takie dwa miejsca w Łukasza i w Mateusza. 9 rozdział i tutaj, znaczy przepraszam, ja coś się mylę, 11 rozdział przecież. 11 rozdział Ewangelii Łukasza i tutaj mamy przypowieść. Weźmiemy, bo temat nasz jest, że w przypowieściach Pan Jezus często te rzeczy wypowiadał. Czy to jest związane, można powiedzieć, jaki to związek ma z Ewangelią? Jest to taki związek, że Ewangelia to nie chodzi, żeby ją przyjmować tylko intelektualnie, ale że ma być reakcja człowieka na to wszystko. Jakaś reakcja ma być. I tam była mowa o wzywaniu imienia Pańskiego w liście do Rzymian. I powinien człowiek jakoś do Boga się zwrócić właśnie w kwestii swojego zbawienia. A to jest początkiem do tego, żeby także mieć relację z Bogiem, żeby z Nim rozmawiać i przyjmować od Niego pomoc i moc w innych kwestiach życiowych dalej, jako już zbawiony człowiek. A więc od 5 wersetu tutaj, 11 rozdział Łukasza. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. Trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach nie ugościć kogoś, a jeszcze tym bardziej jakiegoś przyjaciela, to była hańba. To było coś nie do wyobrażenia. Dlatego ten, który ma ugościć, a nic nie ma, jest w wielkim dylemacie. On dramat, w jego życiu dramat się rozgrywa. On gotów biegać po całym mieście może i pukać i stukać, aby tylko załatwić chociażby 3 chleby. No idzie do przyjaciela, tak? I dalej czytamy. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Bardzo ciekawe. Dla natręctwa. Idzie do przyjaciela w takim strasznym problemie swoim, no ale jest bardzo wytrwały, tak? Tamten mu chce go pogonić, drzwi zamknięte, dzieci w łóżku i tak dalej, tam nie ma, całą chałupę trzeba budzić dla 3 chlebów, co to jest, ale nawet nie dlatego, że jest przyjacielem, wstanie dla natręctwa. To pokazuje o wytrwałości w modlitwie, wytrwałości w wołaniu do Boga też, bo on dalej mówi tak, Pan Jezus. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Tak? Czyli to jest zachęta, ewidentna zachęta, która buduje wiarę. Tamten w nocy, no czy nie wstanie, no my myślimy, jak przyjaciel, pewnie wstanie. Ale tu Jezus sugeruje też natręctwo, tak? Czyli wytrwałość. Proście, szukajcie, kołaczcie. To jest bardzo aktywna strona ze strony człowieka. Jak ktoś zapyta nas, co mogę zrobić, żeby być zbawionym, no to najpierw trzeba powiedzieć takie pytanie, a czy wiesz, co już zostało zrobione, żebyś był zbawiony? Myślę, że najpierw to powiedzieć trzeba, co zostało już zrobione, a później co byśmy powiedzieli? Proś, będzie ci dane, szukaj, a znajdziesz, kołacz, a otworzą ci. I w moim życiu mogę powiedzieć wtedy moje świadectwo i się okazuje, robiono różne badania na ten temat, ostatnio w internecie Andrzej Nędzusiek coś tam opublikował. Od pierwszego głoszenia Ewangelii, na przykład do chrztu wodnego, średnio na 50 ileś osób zbadanych przez niego, to wyszło prawie 4 lata. odległość czasowa, sobie wyobraźcie. Od pierwszego usłyszenia, skonfrontowania z Ewangelią. To chodzi o to, żebyśmy my się nie zniechęcali. Różni ludzie różnie reagują. Nawet taki wybuch entuzjazmu, że ktoś aż widać, pierwszy raz usłyszał, że taki podekscytowany, co to się dzieje. Może się okazać, że za miesiąc mu zniknie to i na 3 lata, amen, nie ma nic. Później gdzieś ktoś inny, Bóg użyje, czy innej sytuacji, niekoniecznie nas. I to nie znaczy, że my źle mówiliśmy tam, jacyś jesteśmy niedołęgi tutaj, czy inne, tam to diabeł chce nas zniechęcić. My mamy mówić, opowiadać Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i to jak najczęściej. Tak Słowo Boże mówi do nas o tym. I dalej, jeszcze tutaj widzimy w 10 wersecie, gdy Jezus naucza i niżej druga przypowieść będzie. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Prosisz, otrzymasz, szukasz, znajdziesz, kołaczesz, otworzą. Tak? To jest i w kwestii zbawienia, jak Jezus nie otworzy, to nikt nie może otworzyć. Taka prawda jest. I teraz dalsze takie jakby porównanie. To niekoniecznie przypowieść, to jest porównanie. Dla mnie było one niesamowicie ważne w moim życiu duchowym, gdy prosiłem o chrzest w duchu i spotkałem takich ludzi, którzy wmawiali mi, że jakimś innym duchem zostałem ochrzczony. Diabeł ci dał jakieś tam... Szatan ci dał, a skąd ty wiesz, że to diabeł ci nie dał? Tych języków na przykład, czy jakiegoś tam ducha, tak? Dostałeś diabelskiego, skąd możesz być pewny? A tu mogę być pewny, się okazuje. Podobnie ludzie, którzy nigdy jeszcze tego nie przeżyli, nie wiedzą, co to jest. To nam łatwo powiedzieć, jak my wiemy, co to nowe narodzenie, a komuś weź opowiedz nowe narodzenie. To tak jakby komu opowiadać, jak smakuje coś, co on nigdy w życiu nie jadł. A ty jadłeś. I weź spróbuj opowiedzieć, jaki to smak ma. A podobne do tego, podobne do tamtego, ale to nie to. To nawet i to, a to nie chodzi tylko o smak, to jest wiele kolorów, można powiedzieć, w tym wiele aspektów. I to się nie da tak opowiedzieć, tak za bardzo. Teraz człowiek myśli, ja miałem religię przodków, system sakramentalny jakiś, czy inne jakieś tam rzeczy. Teraz mnie tu namawiają, wiadomo, jakieś diabelstwo może będzie. Kto to wie, co to będzie? Jak ja mam tak teraz zaufać? Dlatego wielu ludzi rozsądnych, jak słyszy nasze zwiastowanie, chociaż się przychyla i serce ich jest blisko już, to mówi, ja muszę to przemyśleć, ja muszę się zastanowić, to muszę to rozważyć. I to nie powinno się wtedy człowieka, moim zdaniem, brać za krawat, przytrzymać, nie puszczyć je, póki nie wypowiesz modlitwy przy mnie tutaj. My takich kiedyś widzieliśmy w akcji. Każdy musiał modlitwę wypowiedzieć. Było takie towarzystwo, kiedyś tu przyjechało. Mi się to bardzo nie podobało. To jest straszne. Później wymawiają, że to zbawiony człowiek i tak dalej. Jakieś tam próbują insynuacje prowadzić. No i teraz dalej. 11 werset właśnie. To jest bardzo ważny tekst. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Czyli zwielokrotnione porównania, takie, gdzie drastyczne, jeszcze ojciec, jaki, gdyby powiedział Pan Jezus, gdzie jest taki człowiek, który by drugiemu człowiekowi tak dał, to byśmy powiedzieli, jest taki człowiek. Gdzieś mój sąsiad tam, albo z innej wioski tam znałem takiego, nie? No są ludzie, czasami odbija im po prostu i mogliby takie różne dowcipy robić innym ludziom. Ale ojciec? Niewyobrażalne. I teraz 13 werset. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest związane z Ewangelią, dlatego że życie, nowe życie bez Ducha Świętego jest niemożliwe, a narodzenie na nowo jest też związane z działaniem Ducha Świętego. Jest to z wody i z Ducha narodzeniem. właśnie. I tutaj ewidentnie rola Ducha Świętego, który ożywia człowieka, budzi jego ducha, tak? I Jezus mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jednocześnie to jest wielka prawda o Bogu. Człowiek jeszcze nie zna Boga, nie doświadczył Boga specjalnie, może jakieś ma naiwne tylko jakieś przeżycia związane z Bogiem. Sam nie jest pewien, czy to Bóg był, czy nie Bóg, w jakichś jego doświadczeniach. No i teraz jak go namówić, żeby on chciał żyć z kimś w społeczności, którego tak nie zna, tak? No to tu jest właśnie zachęta do tego, że jest porównanie Boga w jego dobroci do człowieka, do Ojca, tak? Który jest niedoskonały, a mimo wszystko nie jest aż takim sadystą, żeby jak syn prosi o jajo, to dać mu skorpiona, czyli coś, co by zabiło go. Czy węża, tak, zamiast ryby, no. Albo jak chleba chcesz, synku, masz tu i rzucić mu kamień. Nie, no, po prostu no, straszne. Nie znamy takich rzeczy. I to przekonuje nas do ogromnej miłości i dobroci Boga. Tak a propos, to dla nas chrześcijan też jest to ważne, żeby to wiedzieć, żeby znać takie teksty, brać do serca głęboko i wierzyć właśnie, że Bóg Ojciec o ileż bardziej da. Tutaj akurat mamy Ducha Świętego tym, którzy proszą. Ja chcę zaakcentować, że jest wymienione słowo tym, którzy proszą. Nie, że są bierni, nie, że czekają, że kiedyś tam może to się coś zmieni, ale trzeba mówić ludziom o modlitwie swoimi słowami, tak jak masz w sercu, tak jak ja ci tu mówiłem. Ja nie będę ci uczył jakiejś świętej modlitwy. Często ludzie myślą, że jakiś modlitewnik trzeba i tak dalej. Dla nas to są już obce rzeczy, ale wielu ludzi ma modlitewniki. Przed jedzeniem mają nawet do Rymu modlitwy. Takie różne. Jak zgubią rzecz, mają do Rymu modlitwy. Jak tam coś jeszcze i to są takie jak wierszyki jakieś. Na pamięć powtarzane. I myślą, że może trzeba tak. Na przykład, Aniele Boże, stróże mój, ty zawsze przy mnie stój. Patrzcie, no, stróże mój, ty stój. Do Rymu wszystko wychodzi. No. Rano, we dnie, coś tam.
Rano, wieczór,
we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, tak? No właśnie, widzisz. I tak wszystko fajnie do Rymu. I tak, on mówi, ja tak wierszyków tak za bardzo nie zapamiętałem z dzieciństwa, tak. Nie wiem, który wybrać. Jest tam chyba 888. I teraz, który to będzie, ile to spamiętać, czy to życie starczy i tak dalej. A to się okazuje, swoimi słowami wypowiadasz swoje potrzeby. Ci głosiłem Ewangelii, głosiłem ci Jezusa. I teraz Duch Święty, bez Niego nie ma życia tutaj. Proś Ojca, a tu masz zapewnienie. Ja jestem świadectwem, że w moim życiu Bóg wysłuchał, w życiu wielu innych ludzi wysłuchał, ale najważniejsza jest prawda, przekonywanie na prawdzie Bożego Słowa. W Ewangelii Mateusza podobna rzecz, to jest podobne, 7 rozdział, historia. Przy okazji widać, kto będzie już do Ojca. Wołanie, jesteś dzieckiem Bożym na przykład, to nie da żadnego tam skorpiona i tak dalej. Czyli człowiek, który już zna Jezusa osobiście, a potrzebuje mocy Ducha Świętego w swoim życiu, to jest gwarancja, że nie będzie tam jakiegoś skorpiona. 7 rozdział Mateusza. I tu od razu bez przypowieści Pan Jezus mówi w 7 wersecie, podobnie jak tam w Łukasza, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Przy okazji jest to zachęta na wielkim, no, nie tylko na poziomie zbawienia, ale jest to zachęta w ogóle do modlitwy. Pan Jezus tu zachęca tak do modlitwy, chrześcijan. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I tutaj inaczej wyrażone, tak, że da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Dobrą rzeczą jest życie wieczne, dobrą rzeczą jest, żeby być lepszym ojcem, lepszym mężem i tak dalej, na przykład. Żeby nauk był zniszczony w moim życiu jakiś, czy jakieś cechy charakteru, żeby były zmienione. Dobrą rzeczą jest, żebym poznał Boga, żebym miał miłość do Boga. Wiele innych można wymieniać tutaj dobrych rzeczy. I ja się dowiaduję, że o ileż więcej Ojciec Niebieski da, niż taki Ojciec Ziemski. Tak? Czyli jest to ogromna, wspaniała zachęta do tego, żeby Go prosić. I jeszcze jeden weźmiemy tekst, to jest Mateusz 11 rozdział. Tu już związane jest z poznaniem Boga, poznaniem Jezusa i przemianą naszego charakteru, co każdy człowiek potrzebuje. W Ewangelii, w treści Ewangelii jest to, że Bóg chce nas przemieniać. Spotkanie z prawdziwym Bogiem przemienia człowieka. I tutaj już jest inny temat właśnie, jakie są dowody, że człowiek został zbawiony. Kiedyś przez wiele lat utrzymywano, że dowodem jest, że wypowiedział modlitwę grzesznika i że Bóg jest wierny i nic nie mogło się stać złego. To musiało się stać już dobrze. My wiemy, że to nieprawda, niestety. To jest fałszywa nauka na ten temat. Aż tak była rozpowszechniona ta nauka, że wielu ludzi, którzy nie byli narodzeni na nowo, a mieli tę modlitwę, bali się znowu wołać do Boga o zbawienie. No bo jakby zaprzeczam temu, coś może stracę, może podważam tamto, co miało niby być dobre. Tak? I ma wątpliwości tutaj w tej kwestii. To jest niedobrze. To niedobrze coś takiego, żeby tak zastraszać w taki sposób ludzi, że nie mogą. Właśnie, że mogą. Pamiętam, jak na jakiś obóz od nas jechała kiedyś taka osoba, która nawet była przypadkowo ochrzczona. I ja powiedziałem do tej osoby, mówię, wiesz co, jak Bóg ci wydotknie, będzie wezwanie do przyjęcia Jezusa, to startuj. Nie patrz, że ochrzczona czy coś takiego. Tylko leć do przodu i już. Pamiętam na jednym obozie, na którym byłem, takim młodzieżowym, był jeden człowiek, z którym nikt nie chciał rozmawiać. On był bardzo dziwny, w depresji. Odpychający wygląd, widać jakiś załamany, chodził, sam do siebie mówił, tam gdzieś jakiś unikał ludzi. A jedna dziewczyna się odważyła, poszła do jego pokoju głosić Ewangelię, sobie wyobraźcie. No i on się okazuje był ochrzczony, był w zborze zielonoświętkowym, to bardzo ciekawa historia, w zborze zielonoświętkowym, ochrzczony w wodzie, ochrzczony w duchu nawet. I mimo wszystko w takim stanie. Jakieś dziwne sytuacje. A ta taka prosta osoba mówi, tak, tutaj Jezus Ewangelię mu powiedziała. Wzywaj tu, chcesz przy mnie? To chciał akurat. Się pomodlili. Facet się nawrócił. Się okazuje, ludzie nie mogli go już poznać. Inny człowiek. Z ludźmi kontaktuje się, rozmawia. Depresja odeszła. Uwolniony. Są owoce. Się pojawiły owoce. Jakaś taka dziwna historia. Ja się cieszę, że ta dziewczyna nie miała jakichś skrupułów doktrynalnych, bo niekiedy ludzie się denerwują, że drugi raz ochrzcili kogoś ze zboru albo coś. Jakieś martwe duchowo osoby. Jechał kiedyś Tomek Zadorowicz pociągiem gdzieś tam, chyba do Hajnówki, i spotkał z drugim bratem dwie dziewczyny, które były już ze zboru jakiegoś tam tradycyjnego i to chyba zielonoświątkowego. Ale to na takiej zasadzie, że rodzice wierzący, dziady wierzący i pradziady wierzące. A te dziewczyny od tak poszły do chrztu. Uznano, że wierzące, nie piły, nie paliły, ale o Bogu nic nie miały pojęcia żadnego i nawet o Ewangelii. Głosili Ewangelię, powiedzieli swoje świadectwa. One patrzą, w podobnym wieku ludzie. Coś takiego. No, uwierzyły i mówią, to się modlimy. Modlili się, przyjęli Jezusa. Mówię, to my chcemy przyjąć chrzest. Wziął chłop i ochrzcił. Na drugi dzień chyba. I się zaczęła straszna rozruba tam. No. Właśnie ciekawe, że z czego ludzie się cieszą, czy martwią, z jakiego powodu. Powinniśmy się cieszyć, niebo się cieszy. Jezus mówi, że człowiek, chociaż jeden grzesznik się nawróci, całe niebo się cieszy. A tam gdzieś mogą zgrzytać zębami, że to się nie podoba nam. Dziwna rzecz. I tu czytamy od 27 wersetu, to jest też zaproszenie Pana Jezusa. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tu słowo zna, to jest głębokie, dogłębne poznanie. Nie jest to wiedza intelektualna, ale to greckie słowo, które u nas przetłumaczone jako zna, to jest głęboka więź, to głębokie poznanie, wręcz społeczność. Głęboka zażyłość i znajomość osoby. I to teraz pytanie, czy Jezus zechce objawić? Nie można do Ojca inaczej jak przez Niego w innym miejscu. A tutaj nie można Ojca poznać, jeśli Syn nie zechce objawić. Ale 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, jak to kalwiniści tu akurat wykładają, ten fragment, ale dla mnie wszyscy to wszyscy. To trzeba być naprawdę krętaczem, żeby to odmówić różnym ludziom, że to nie są wszyscy. Tak? Jezus zachęca, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ktoś może być spracowany, obciążony w poszukiwaniu zbawienia, na przykład, tak? To jest najważniejszy problem człowieka, w poznaniu Boga, co ja jeszcze mam zrobić, co mam jeszcze wykonać, jak to słyszeliśmy Beneta, tego katolika, na przykład, jak on mówi, ciągle czytał książki, nawet protestanci to ciągle mówili, co mamy wykonać, tak? I mówi tutaj, pójdźcie do mnie wszyscy. Zachęca Jezus. I teraz 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Weźcie na siebie moje jarzmo, to jest przyjęcie panowania Jezusa. Jarzmo był kawałkiem drewnianego kija, który dwa zwierzęta zaprzęgano i na kark wrzucano właśnie. Może pomyśleć, że to będzie jakaś katorga, coś będzie strasznego, ale on mówi w 30 wersecie, albowiem jarzmo moje jest miłe, nie ma tam sęków, jest dobrze dopasowane, można powiedzieć, a brzemię moje lekkie. Tak? I tutaj ewidentnie związane jest z panowaniem Jezusa. To jest, że mam zrozumieć, zgodzić się, że Jezus jest moim Panem, i mam szukać Jego woli w oparciu o Słowo Boże w moim życiu dalej, tak? Ale też mam uczyć się od Niego. Słowo, badacie Pismo, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, Jezus raz powiedział, a one składają świadectwo o mnie. Właśnie mamy nie zapominać o tym, że Słowo Boże składa świadectwo o Mesjaszu, o Chrystusie. I jak ja chcę się uczyć cichości i pokornego serca, to mam patrzeć, co Słowo Boże mówi, tak? Jak zachowywał się Jezus. Jego ta cichość tutaj, to nie jest jakieś tchórzostwo. To nie jest, że zabrakło słów. Czasami jak z ludźmi rozmawiamy, nie wiemy, co powiedzieć. Zatkało nas na przykład. Się boimy, to nie mówimy, albo coś. To nie taka cichość. To jest cichość wynikająca z mocy, z posiadania mocy, z posiadania autorytetu, pewności, ufności w Bogu właśnie, zupełnie coś innego i pokora serca. I my, jakby ktoś nas zapytał, jaki fragment znamy z Biblii, który mówi o pokorze i cichości Jezusa. Tak ciekawe, no. Gdzie jest jakiś taki fragment? Dla mnie jeden z takich najważniejszych, znaczy kilka mogę wymienić. Pierwsze to w Izajasza proroctwo, jak baranek na rzeź był prowadzony jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. To jest pokora. I później w Nowym Testamencie, gdy widzę go przesłuchiwanego, gdy mu bluźnią, biją go i on nie odpowiada złorzeczeniem na złorzeczenie. Gdy cierpi, nie grozi, porucza sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, i tam w połączeniu z różnymi proroctwami z księgi na przykład Izajasza daje to niesamowity obraz charakteru Chrystusa. Ale też jest list do Filipian, gdzie jest mowa, że on uniżył samego siebie, zostawił chwałę w niebie, przykrył boskość swoją tutaj, chociaż dalej był Bogiem i człowiekiem na ziemi. Czasami pokazywał tą boskość w swoich czynach, to jednak on uniżył się, żeby pełnić całkowicie wolę Ojca. I w różnych miejscach widzimy w Getsemane: nie moja wola, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie, tak? Oddał ten kielich ode mnie, ale nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Albo w innym miejscu, gdy powiedział, że dusza moja jest zatrwożona i co teraz powiem, powiedział: Ojcze, uwielbij swoje imię. To jest niesamowite, po prostu. Gdy lub w Hebrajczykach, gdzie jest mowa, że za dni swojego życia zanosił modlitwy do tego, który mógł go wybawić, ze łzami nawet tam zanosił wołania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, dla bogobojności został wysłuchany. Jest zachętą dla nas Jezus do tego, że gdy staramy się, żeby Boża wola była, kosztem naszych nawet, czasami nawet takich, możemy nie rozumieć, ja tak sobie myślę w tej chwili, jak ci bracia tam, co się tak oburzyli na ten chrzest, właśnie, cenniejsza prawdopodobnie była pewna nauka. U nas my się nie mylimy, tamci się mylą, my jak już kogoś ochrzcimy, to już naprawdę wierzącego, bo wiecie, tam w niektórych zborach się cały rok czeka na chrzest. Ja jak byłem młodym chrześcijaninem, to też popełniłem taki błąd, bo komuś kazali czekać tam chyba jeszcze pół roku. Ja mówię: co, chrzest? No i jutro ciebie ochrzczę. I już pół roku nie musiał czekać. Dzisiaj śmieję trochę z tego, ale kiedyś po latach przepraszałem tych braci tam za takie swoje młodzieńcze wybryki. Natomiast no, tak się wydaje. Będziemy czekać i co myślicie, że lepiej by było? Tak 10 lat czekać, czy 20 lat czekać i tak dalej. No, ludzie myślą, i dla mnie to przykre też jest, że czasami no, ochrzczę kogoś i tak dalej, gdzieś szybko się człowiek odwróci od Boga i myślisz: ej, nie wypał był jakiś, to nie to było. Natomiast jestem w dość zaszczytnym towarzystwie, bo Filip ochrzcił Szymona Czarnoksiężnika, którego serce było pełne goryczy i tak dalej, i on to skrył jakoś. I czasami nie jest dane nam zobaczyć to. Tylko że to problem to tego człowieka jest, to nie mój wtedy. No, ja robiłem, co mogłem, a jak wziął i skrył, no. Także tutaj czasami dla naszej jakiejś teologii, źle mówię teologii, dla jakichś obyczajów, zwyczajów, dla jakichś tam jeszcze innych, trzeba powiedzieć, co ważniejsze jest. I tu znowu dla mnie przed oczy staje Jezus, który w synagodze, gdy oni się zastanawiają, że oto mamy szabat, i nawet niektórzy Żydzi mówią, że człowiek został stworzony dla szabatu, a nie szabat dla człowieka. Ja słyszałem na własne uszy takie wypowiedzi niektórych współczesnych Żydów. To Jezus tak nie uważał. I popatrzcie, chociaż był cichy, to się naraził tym wszystkim ludziom, bo mówi: wyjdź z suchą ręką tam człowiekowi, podnieść, tak? Jeszcze zapytał, czy można w sabat uzdrawiać. Później zapytał, jak wół czy osioł wpadnie, którego z was to czy wyciągnie. No tak nie bardzo było powiedzieć: wez niej wyciągnę. Zaraz by wiedzieli, co ty za jeden. A z drugiej strony: nie wyciągnę. To w podsumienie. To mój wół. Powolę, wół zdechnie. Nie będę miał wołu, a to był majątek po prostu. I zobaczcie, co odpowiedzieć. I teraz zależy, jakie hierarchie wartości, co jest ważne tutaj dla człowieka. Tutaj się decydują takie różne sytuacje, tak? Czyli bardzo dużo możemy uczyć się od Jezusa, opisanego w Biblii, razem w połączeniu z proroctwami o Nim i z wypełnieniem w Nowym Testamencie. I On mówi, że a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. O tym nie zapominajmy. Ukojenie dla duszy. Wiele ludzi w chrześcijaństwie dużo robi, biega, różne rzeczy, są bardzo aktywni, myślą, że bardziej Bogu przez to się spodobają, że będą lepiej się czuć, i może rezultat być odwrotny. Znam wiele takich świadectw. Jak zobaczą gdzieś takiego człowieka gorliwego, w Polsce szczególnie, to zajeżdżą na śmierć. Różni ludzie, jak on nie wzrośnie, żeby nauczyć się powiedzieć nie, teraz ja zostaję, teraz z rodziną, w modlitwie czy w czymś innym, no to po prostu go zajeżdżą. Jesteś zdolny, utalentowany, masz namaszczenie, dawaj tu, tam, świadectwo, tu, opowiadaj tam, jeździ, tam śpiewa, tam graj. I cały czas i wszystkie zbory tam z gębami otwartymi, ludzie przychodzą, słuchają i takie rzeczy się dzieją. My znamy na przykład ze świadectw Wilkersona, Davida Wilkersona, jak on stracił Boże namaszczenie po drodze w takim ciągłym ruchu. Ale też straszna rzecz, jak ukojenie duszy zniknie. Pokój wewnętrzny nie ma. Pusty człowiek się zrobi. To jest dopiero tragedia. Także tutaj ktoś by powiedział, to niezbyt atrakcyjne taka obietnica. Co to mi tam, jakieś ukojenie duszy. To ważna rzecz. Wielu ludzi bardzo duże pieniądze by za to dało, żeby to mieć. A tu jest za darmo, z łaski. Jezus to obiecuje. Czyli mamy tu mnóstwo zachęt do modlitwy. Ja jeszcze jednego nie wziąłem tutaj na dzisiaj, może dobrze, nie będę dzisiaj tego mówił. Jest taki fragment o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Tak, w Ewangelii Łukasza jest taki fragment właśnie. I rzućmy tylko okiem, że jest taki fragment. 18 rozdział. Już kiedyś było o tym tutaj kazanie. Tylko konkluzję weźmiemy. 18 rozdział. I też tutaj jest zachęta do wytrwałości w modlitwie. Być wytrwałym w modlitwie. To jest wielka cnota, cecha dobra chrześcijanina, o którą walczymy w naszym życiu. Jezus mówi, to niesprawiedliwy sędzia zmienił w stosunku do ubogiej wdowy swoje zdanie. On z człowiekiem się nie liczył, z Bogiem się nie liczył. To był przypadek niereformowalny, można powiedzieć. Jak biedula mogła go przekonać? A nachodząc go, się wystraszył, że w końcu przyjdzie, uderzy w twarz go po prostu. Będzie zniewaga jakaś publiczna. No i w 6 wersecie, i rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych? Popatrzmy znowu takie przeniesienie. Tam ojciec, czy ojciec da kamień, a Bóg o wiele bardziej lepszy jest, tak? A tutaj masz takiego podłego gada, już w ogóle, którego przekonano w końcu. Czasami można się śmiać, powiedzieć jakiegoś burmistrza, czy jakiegoś tam innego, pierwszego sekretarza może, o, komunistycznego. Zmienił zdanie. Czasami, nie wiem, czy wam opowiadałem, miałem kiedyś takiego znajomego, który się wziął za uzdrawianie ludzi. Przeczytał jakąś broszurkę o uzdrawianiu, zaczął uzdrawiać na lewo i na prawo. Ten uzdrowiony, tamten uzdrowiony, jakaś świadek Jehowy nawet przyszedł, prosił, żeby jego żonę, bo na serce umiera, już dogorywa, położył ręce, żona uzdrowiona. No i tak chodził, uzdrawiał raz. Komuś tam przy okazji głosił Ewangelię i miał pecha, że głosił Ewangelię jakiejś córce jakiegoś dygnitarza partyjnego. Jak tamci się dowiedzieli, to żona tego gościa powiedziała, facet, nie wyjdziesz, kilkanaście lat więzienia ciebie czeka. Mówiłem. No, się okazuje, że się pomodlił tam w rodzinie, ktoś miał raka czy coś, uzdrowiony i odpuścili. No, takie. I teraz 7 werset jeszcze. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dni i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? I tutaj można powiedzieć, że Jezus jeszcze nie przychodzi. To nie powinno powodować w nas tego, że możemy żyć byle jakim życiem. On chce nas zmieniać, chce dodawać nam sił i zwleka ze swoim przyjściem, a też czasami zwleka w odpowiedzi na jakieś różne pytania, które my mamy, prośby. mówi Jezus, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Czyli jest według Bożego czasu, to szybko Bóg bierze w obronę. Mówi tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Tak? Czyli tutaj właśnie jest to związane z wiarą. Z wiarą w tym, że zanosimy wołania do Boga o różne rzeczy i że On wysłuchuje nas. Powstajmy i podziękujemy Bogu za to krótkie rozważanie. Panie, dziękujemy Ci za tę zachętę do modlitwy, którą słyszymy dzisiaj z tego rozważania. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam także broń do tego, aby zachęcać innych ludzi do modlitwy, do tego, aby szukali Ciebie, aby szukali mocy Ducha Świętego w swoim życiu, aby przyjęli Ciebie jako Pana i Zbawiciela do swego serca, aby ich życie się zmieniło, aby stali się Twoją własnością i aby zmieniał się ich i nasz charakter także, Boże, dalej, bo my tego potrzebujemy, Boże. Wobec wyzwań, które stoją przed nami, ciągle chcemy pamiętać, że jesteś lepszy niż najlepszy Ojciec na świecie, że jesteś także Ten, który potrafi o wiele więcej dobrych rzeczy dać niż nawet jakiś podły człowiek, który jest przekonywany przez wytrwałego człowieka, który nachodzi go. My dziękujemy Ci, że zachęcasz nas do wytrwałości w modlitwie. I dziękujemy Ci za to, że to jest dobra zachęta dla nas i że dobre rzeczy o Tobie dzisiaj usłyszeliśmy. Chcemy Cię uczcić za to, chcemy wywyższyć Ciebie, Boże, za Twoją mądrość i za to, że Ty się nie spóźniasz. Bądź uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Amen.